Dość często w dzisiejszych czasach w środkach masowego przekazu toczy się publiczna dyskusja na temat różnych zachowań, różnych wypaczeń, zboczeń, jakie obserwujemy w naszym społeczeństwie. I często ta dyskusja toczy się po zadaniu pytania, co z takimi ludźmi należy robić, jak z nimi postępować. Na przykład, co robić z pedofilami. Czy należy ich leczyć, czy należy jakoś izolować, jakoś ich karać. I o ile przed kamerami telewizyjnymi ludzie powściągają się trochę ze swoimi opiniami i tak starają się oględnie w miarę dyskutować, to na forach internetowych ludzie piszą, co im tylko na myśl przyjdzie. I poczytalibyście sobie czasem, jakie są opinie, jak odnosi się nasze społeczeństwo w dużym stopniu do takich przypadków. Jeśli ktoś zbłądził, jeśli ktoś zboczył z właściwej drogi, zgrzeszył, to trzeba go, no i tutaj niestety jest to publiczne miejsce, a ja jestem chrześcijaninem, więc nie powtórzę tych wszystkich różnych określeń. Ale wyciągam stąd pewien wniosek ogólniejszy i myślę, że przynajmniej niektórzy się z nim zgodzą. Mianowicie to, że obserwujemy coraz większą bezwzględność w podejściu do tych, którzy popełniają jakieś wykroczenia w stosunku do innych. Coraz większą brutalność. Nie ma łagodnego podejścia, to tylko kwiatki na dużej, dużej łące kolców, które mówią, zabić, zadeptać, on jest godzien, to jest i tak dalej. Coraz większa niechęć, bezwzględność. Naturalnym odruchem ludzkiego serca jest to, że gdy dzieje się krzywda komuś bliskiemu, to wtedy szkoda go nam i jakoś rodzi się w sercu współczucie. I chociaż zrobił coś naprawdę złego, chociaż należałoby go bardzo karać, to jednak to przecież mój synuś, albo to moja córcia, albo to mój wnuczek kochany. I jakoś człowiek naturalnym odruchem serca jest to, że nie widzi tego przestępstwa i tak mu go szkoda i tak by go chronił. Natomiast kiedy zło spotyka naszego nieprzyjaciela, to w serce zalewa fala jakiejś dziwnej, chorej radości. A dobrze mu tam. A wreszcie. Kara boska go spotkała. Już nie mogą się tego doczekać w rzeczy samej. Dobrze mu tak. Jakaś niepokojąca, faktycznie niepokojąca radość. Jakoś tak się błogo robi, kiedy tego mojego wroga spotyka jakaś krzywda. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. To powiedział Chrystus Pan w kazaniu na górze. Tak powiedziano, miłować swojego przyjaciela, a mieć w nienawiści swojego wroga. Prawo naturalne, prawo odwołujące się do naturalnych odruchów serca. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Oto nauka Pana Jezusa na ten temat. Pan Jezus nie chce, aby Jego uczniowie kierowali się naturalnymi odruchami serca. Pan chce, abyśmy inaczej podeszli do sprawy, abyśmy wspięli się na poziom, który Jemu się podoba, abyśmy stawali się podobni do Niego, abyśmy byli synami Ojca naszego, który jest w niebie. Bo On, słońce, daje i złym, i dobrym. I nie ma tak, że Na przykład nad Osową wschodzi słońce, a nad Orunią Dolną ciemno dalej jest. Albo nad Przeróbką dalej ciemno, a w Oliwie pięknie świeci. Nie, nasz Ojciec w niebie jest taki, że słońce wschodzi i nad lepszą, i nad gorszą, nad bogatszymi, i nad biednymi, nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Chociaż nam czasem się wydaje, o tu jak pada, a u mnie nie pada. Ale to jutro będzie u ciebie padać, a tam nie będzie padać. Bo to jest tylko kwestia, że chmura przechodzi. Ale nie dlatego, że Pan mówi, na tych to nie, na tych to nie będzie ich padać, niech sobie leżą do góry brzuchem na plaży, niech, a tym niech zmoczy i zniszczy wszystko. Nasz Pan nie jest taki. Chwała Mu za to. On nie jest taki. I pamiętacie, w ubiegłą niedzielę mówiliśmy o tym, że celem naszego życia, że spełnieniem naszego życia jest co? Jest stać się dojrzałym. Być takim jak Jezus. Jak wam w tygodniu szło to dojrzewanie? Dojrzeliście trochę, czy za mocno padało? Dało się chociaż troszkę dojrzeć? Słoneczko Boże, światło Słowa Bożego padało na naszą duszę, trochę dojrzeliśmy, wypromienieliśmy, zarumieniliśmy się troszkę. No to od foteli widać, że trochę tak. Bóg chce to jedno w tobie i we mnie osiągnąć, byśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego. Żebyśmy mieli takie serce jak On. A dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, że On nie spocznie, dopóki nie zobaczy w nas postawy współczucia dla naszych nawet najgorszych wrogów. On, kiedy Go krzyżowano, kiedy z Niego się wyśmiewali, kiedy Go męczyli, coż zrobił? Rzucił jakiś pierun na nich? Powiedział, a niech was? Nie, powiedział, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Miał do nich współczucie. Żałował ich faktycznie w związku z tym, co robili. Absolutnie w sercu Pana Jezusa nigdy nie znaleźlibyśmy ani odrobiny radości, gdy krzywda się działa nawet Jego największym wrogom. W Jego sercu było współczucie. Szczere współczucie. I właśnie współczucie jest jedną z cech tej duchowej dojrzałości, o którą Panu chodzi. Dzisiaj nad tym się będziemy zastanawiać. Dzisiaj zadasz sobie pytanie, nie wiem czy chcący, czy niechcący, ale zadasz sobie pytanie, czy jest w moim sercu współczucie do ludzi, którzy nie są wcale mi życzliwi, którzy nawet mi życzą źle, którzy może mnie skrzywdzili, ale czy jest w moim sercu współczucie, czy też zachowuje się tak naturalistycznie? Jak był miły, to ja mu też współczuję. Jak taki mi bliski, to mu współczuję. Ale jak mi się naraził kiedyś, to niech mu tam. To ani trochę. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, wzywa nas Słowo Boże w liście do Kolosan w 3:12. W serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Przyobleczcie się jako wybrani Boży w serdeczne współczucie. O tę szatę trzeba na siebie ubrać. Trzeba ją nosić. Trzeba, żeby Pan widział nas, że jesteśmy przyobleczeni w tę cechę charakteru, w tę postawę serca. Co to jest współczucie? Współczucie to jest uczuciowa solidarność z osobą cierpiącą. To jest litość. Serce przepełnione litością dla kogoś, kto cierpi. To jest ubolewanie okazane jakoś temu, kto jest nieszczęśliwy, kto go spotkało jakieś nieszczęście. To jest taka postawa. Ta postawa nie tylko jest chowana gdzieś w głębi serca, ale jakoś ma być okazana, jakoś powinna się uwidocznić, bo tylko wtedy jest to współczucie. Współczucie to jest postawa serca, to nie słowa wypowiedziane. Tak jak czasem gdzieś współczuję ci. Albo o, współczuję ci. Współczuję ci, ale za tym stoi, a wreszcie cię dopadło. to coś, co jest odczuwalne przez tego, kto jest w cierpieniu, kto jest w problemie. I chciałbym dzisiaj z wami rozważyć parę wersetów z księgi proroka Abdiasza, bowiem w tej księdze jest nam przedstawiony pewien wielki historyczny przykład tego, że Bóg oczekuje współczucia względem brata. Chociaż ten brat wcale nie był miły, chociaż może nam się bardzo naprzykrzał, Bóg oczekuje współczucia i Bóg zawsze stoi przeciwko tym, którzy tego współczucia w sercu nie mają. Księga Abdiasza, strona 984, dla ułatwienia, między Amosem, prorokiem, a Jonaszem. Czytamy wersety od 10 do 15. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski i nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegu w dniu niedoli, gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. To słowo zostało skierowane do narodu, który się nazywał Edomici. Edomici to potomkowie Ezawa. Byli oni, jak wiecie, spokrewnieni z Izraelem z powodu tego, że Ezaw, ich przodek, był bratem, bliźniakiem Jakuba, patriarchy izraelskiego. Więc faktycznie to byli bracia. Ezaw i Jakub, Edomici i Izraelici, to byli bracia. Faktycznie z jednego gniazda, z jednego łona, nawet bliźniacy do tego. Ale chociaż byli ze sobą spokrewnieni, to jednak wciąż byli niechętni sobie, a nawet wrogo nastawieni. I tak przebiegała ich historia mniej więcej jak polskiego Kargula i Pawlaka. Ciągle ze sobą się gdzieś tam tarli, ciągle gdzieś sobie krzywdy robili, ciągle gdzieś jakieś złości sobie robili, a nawet krzywdzili się w sensie takim dosłownym, że napadali, grabili i tak dalej. I Bóg, który miłuje wszystkich jednakowo, jak wiemy ze Starego Testamentu, postanowił w szczególny sposób zająć się Izraelem, zająć się Judeą, aby na przykładzie tego wybranego narodu pokazać wielkość swojej chwały, wielkość swojej miłości. Aby ten naród mógł być przykładem, mógł być wzorcem dla innych narodów, jak to dobrze, gdy Bogiem jest Pan. Jak dobrze jest narodowi, jakie wspaniałe życie, kiedy Bóg prowadzi. Lecz wiemy, że Izraelici niestety nie byli Bogu posłuszni. Nie byli Mu posłuszni. Zostali wybrani spośród wszystkich narodów, ale nie docenili tego i byli nieposłuszni. I popadli w bałwochwalstwo, w odstępstwo, w straszne grzechy. I Bóg ich napominał najpierw wielokrotnie. Wielokrotnie napominał przez różnych proroków, aż w końcu powiedział, że będzie ich sądził. Posyła na nich swój sąd. I jednym z takich Bożych wyroków dla Izraela był najazd Babilończyków w VI wieku przed Chrystusem. Wiemy, jeśli czytamy Biblię, co działo się wtedy w Jerozolimie, kiedy Babilończycy oblegali Jeruzalem. Wiemy, jak było tam ciężko. Wiemy, że to był czarny okres w życiu Judei. Bóg wykonywał swoje sądy nad Jakubem. I oto Edomici, bracia, którzy mieszkali gdzieś niedaleko, obok. Kiedy zobaczyli, że Izrael jest najechany, że Jerozolima jest oblężona, że ludzie są w poważnych tarapatach, że nie potrafią się już bronić, że się dzieje im straszna krzywda, oto wtedy, w tym momencie, mogli i powinni byli zareagować tak, żeby się spodobać Bogu. Mianowicie powinni wtedy okazać współczucie. Bóg chciał zobaczyć w Edomitach współczucie, że się przejmą losem swojego brata, swoich rodaków, można by powiedzieć, że się wzruszą, że wyciągną rękę pomocy w tym momencie. A co Bóg zobaczył? A zobaczył, że Edomici wykorzystali ten moment i dołożyli swoje 5 groszy do nieszczęścia Judejczyków. I mamy w tym naszym tekście trochę opisu tego, co oni zaczęli robić. Pierwsze, w 11 wersecie przeczytaliśmy: gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko. Stali na uboczu. Potrafimy sobie wyobrazić taką sytuację. To jest tak, jak czasem gdzieś na przystanku jakiś łobuz przychodzi i wyrywa starszej kobiecie torebkę, a dwóch osiłków stoi na uboczu i sobie rozmawiają i patrzą na to. W tym momencie powinni się byliby ruszyć, poratować tę kobietę, coś zrobić, żeby ją ochronić. Ale ich w ogóle nie obchodzi los tej kobiety. A jeszcze może to jest sąsiadka ich, która ich ostatnio napomniała, że plują na klatkę schodową. Mówię, a dobrze ci, babo, teraz. I o ich nie obchodzi to wcale. Stali na uboczu, gdy wrogowie brali Judejczyków do niewoli. Mało tego, dołączyli do tych, jak tu jest powiedziane, którzy rzucali losy o Jeruzalem. Czyli rozgrabiali, chcieli wziąć też swoje, chcieli przy tej okazji sami skorzystać. Na nieszczęście swego brata chcieli odnieść jakąś korzyść. W psalmie 137, w 7 wersecie czytamy: pamiętaj, Panie, synom domu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali: zbóżcie, zbóżcie je aż do samych posad. A więc mało tego, oni jeszcze podjudzali, podburzali. Nie tylko, że nie okazali współczucia, nie tylko, że nie wyciągnęli pomocnej dłoni, ale jeszcze podburzali tych Babilończyków. Zbóżcie, zbóżcie ją aż do samych posad. Dobrze im tak, dołóżcie im, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Taką postawę przyjęli. Powiecie, co za postawa? Jaka niecywilizowana, jaka niehumanitarna. A wiecie, że nas stać na takie postawy? A wiecie, że ich pełno w naszych sercach? Nie myślcie sobie, siedząc tutaj dzisiaj w tej kaplicy, że to nas nie dotyczy. Nie myślcie sobie, że to ich dotyczy, kogoś tam, a nie nas. My nosimy w sercu te same złe emocje, te same złe postawy. Niech nam tylko ktoś podpadnie, niech tylko ktoś się wychyli, niech tylko ktoś nas obgada. Już my mu pokażemy. I gdy mu się zacznie dziać krzywda, to będziemy z radością na to patrzeć, jeszcze dodawać. A zobacz, takie przewrotne jest ludzkie serce. W sercach Edomitów była mściwość, która znalazła ujście w momencie, kiedy Babilończycy najechali Judeę. W księdze proroka Ezechiela w 25 rozdziale możemy to zobaczyć. 25 rozdział, 12 werset powiada tak. Tak mówi Pan Wszechmocny: ponieważ Edom mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił przez swoją zemstę na nich. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: wyciągę rękę przeciw Edomowi, wytępię z niego lud i bydło i obrócę go w ruinę. Od Temanu aż do Dedanu padną od miecza. Ponieważ mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił, mówi Bóg o Edomitach. I Bóg, widząc tę postawę w sercu Edomitów, zapowiedział karę, bardzo surową karę. Z przerażeniem śledziłem w Biblii, jak w wielu miejscach, przez wielu proroków, Bóg wypowiada się właśnie o tej sprawie. Ktoś by powiedział, to drobna sprawa. to taka sprawa, o której nawet nie wiedziałem. Tyle lat czytam Biblię i nie wiedziałem specjalnie. To nie jest jakaś sprawa grubego kalibru, to jakiś drobiazg. Tam jakieś Edomici mieszkający w takich schowani w skałach, taki naród żyjący gdzieś na boku, kto tam o nim nawet w ogóle myślał, i to się nie działo, nic takiego wielkiego. W mało historiach jest to odnotowane. Ja próbowałem na przykład prześledzić historię Izraela, pisano przez historyka Józefa Flawiusza, w ogóle o tym nie wspomina. Taki drobiazg, można powiedzieć. Ale gdzie drobiazg, to drobiazg. Natomiast w oczach naszego Pana, któremu służymy, to nie był drobiazg. Pan zobaczył w sercu Edomitów postawę, która go oburzyła. Uniósł się Pan świętym gniewem. Powiedział, to zostanie ukarane. I chciałbym, żebyśmy to zobaczyli w Biblii. Żebyśmy się może trochę przestraszyli. Żebyśmy może tak przejęli się tą sprawą, że Bóg chce od nas współczucia, a nie mściwości, a nie jakichś negatywnych odczuć w stosunku do tego, kto nas skrzywdził. Pan zapowiedział, że tej sprawy nie przepuści, nie przejdzie nad nią do porządku. I przyjrzyjmy się w tych wielkich prorokach Starego Testamentu, księdze Izajasza w 34 rozdziale, wersety od 5, zobaczmy. Wszystkie te zapowiedzi odnoszą się właśnie do tego, co Edomici, co Ezaw zrobił w stosunku do brata Jakuba, czyli co Edomici zrobili w stosunku do Judejczyków. Izajasza 34, rozdział 5, werset. Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. Miecz Pana ocieka krwią, pokryty jest tłuszczem krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranów, gdyż krwawą ofiarę urządza Pan w Bosra. Wielką rzeź w ziemi edomskiej i padną wraz z nimi bawoły i cielce z tucznymi wołami, ich ziemia będzie przesiąknięta krwią, a ich prok przesycony tłuszczem, bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. To też potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorejącą. Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie. Jego dym wznosić się będzie zawsze, z pokolenia w pokolenie będzie pustynią. Po wieki wieków nikt nie będzie nią chodził. Pan wypowiedział te słowa nad Edomem, nad narodem dumnym. Niewielkim narodem, ale bardzo takim dumnym, niepoddanym Bogu. Myślącym o sobie wysoko, bo też mieszkającym, jak to jest oddane w Biblii, w rozpadlinach skalnych. Księga proroka Jeremiasza, 49 rozdział, 8 werset i niżej. To także słowo o Edomie. Uciekajcie, uchodźcie, ukryjcie się dobrze, mieszkańcy Dedanu, gdyż klęskę sprowadzę na Ezawa, czas jego kary. Gdy winogrodnicy przyjdą do ciebie, to nic po sobie nie pozostawią. Gdy złodzieje w nocy, to wyrządzą szkodę, jaką tylko zechcą. Gdyż ja sam obnażę Ezawa, odsłonię jego kryjówki, także nie zdoła się ukryć. Potomstwo jego będzie wytępione wraz z jego braćmi i sąsiadami i nie będzie go. Zostaw swoje sieroty, ja je będę utrzymywał, a twoje wdowy mnie niech zaufają, gdyż tak mówi Pan, oto ci, którzy nie byli skazani na to, by pić z tego kielicha, muszą pić, a ty chcesz ujść bezkarnie, nie ujdziesz bezkarnie, lecz musisz pić, gdyż przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, że Bosra stanie się odstraszającym przykładem, hańbą, pustkowim i przekleństwem i wszystkie jej miasta ruiną po wszystkie czasy. Aż do 22 wersetu moglibyśmy czytać tę zapowiedź kary dla Edomu, prosto od Boga, słowo przez proroka Jeremiasza. Ale przejdźmy do księgi Ezechiela, do 35 rozdziału. Trzeci werset, do 6, a potem od 11. 35 rozdział księgi proroka Ezechiela, werset 3. I powiedz jej, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja jestem przeciwko tobie, Góro Seir. Wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie. Twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że ja jestem Pan. Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę. Dlatego jako mrzyw, mówi Wszechmocny Pan, sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać. Zaiste przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać. I wersety 11. Dlatego jako mrzyw, mówi Wszechmocny Pan, postąpię z Tobą według Twojego gniewu i Twojej gorliwości, z jaką Ty z nimi postąpiłaś, z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród Ciebie, gdy Cię będę sądził. I poznasz, że ja, Pan, słyszałem wszystkie Twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc, są spustoszone i dane nam na pożarcie. Wyniosłyście się nade mnie w swojej mowie i odzywałyście się o mnie bezczelnie, sam słyszałem. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ku uciesze całej ziemi uczynię z ciebie pustkowie. Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak ja uczynię tobie, Góro Seir, i całe domie staniesz się pustkowiem i poznają, że ja jestem Pan. I jeszcze pierwszy rozdział proroka Amosa, werset 11-12. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni domu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość. Rzucę ogień na Teman, aby strawił pałace Bosry. To są te miejsca, które chciałbym przytoczyć, abyśmy zobaczyli ogrom tego przewinienia w oczach Bożych, jakie Bóg przypisał Edomitom. Wydawałoby się taka niepozorna sprawa. Przecież oni faktycznie tak naprawdę wiele złego nie zrobili. Jedynie tak sobie z radością przyglądali się, jak Babilończycy plądrują Judeę, jak oblegają Jerozolimę, jak ich niszczą. Oni tylko z satysfakcją, z przyjemnością się temu przyglądali, tam trochę jeszcze dołożyli, mocniej, mocniej, no i tak trochę jak coś było, bo było łatwiej wtedy coś zagrabić, to sobie jeszcze to wzięli. Ale Bóg to widział, jak przeczytaliśmy, to nie było, widzicie, to nie tylko jedno proroctwo, nie tylko jakiś jeden mały niuansik w Biblii, ale cały Stary Testament, prorocy odnotowali to, Duch Święty natchnął tych proroków, aby to wyciągnęli na światło i aby zapowiedzieli Edomowi, że Bóg to widział i ich z powodu tego ukarał. I w V wieku Edom został najechany przez Arabów. Mało tego, Edomici utrzymywali się z tego, że mieszkali w miejscu, którym prowadził bardzo ważny szlak handlowy. Ich bogactwo, ich duma, ich chwała brała się stąd, że mieli idealne miejsce do handlu i się bardzo tym szczycili. Ale oto nastąpiła zmiana w międzyczasie szlaku handlowego i wszyscy kupcy zaczęli podróżować inną drogą. I oni nagle zostali, jak to wiecie, stragane przy ruskiej granicy. Pusto. Jeden przepis, nowe prawo, jakiś zakaz i kwitnące hektary handlujących ludzi nagle opustoszały. I tam też się tak stało. W 70 roku po Chrystusie Edom zupełnie zniknął z mapy. Już go nie ma. A Izrael? Zdaje się, że jest. Chociaż miliony ludzi na całej ziemi z jakąś dziwną wrogością się do nich odnosili. I chcieliby, żeby ich nie było. Nie jeden pyszałek, nie jeden terrorysta, nie jeden imperator mówił, nie będzie tego narodu. A jest! Bo Bóg się ujął za swoim narodem i swojego słowa nigdy nie cofnie. Stąd, moi kochani, bardzo ważna lekcja dzisiaj. Lekcja, którą bardzo dobrze oddaje Księga Przypowieści, 24 rozdział, werset 17 i 18. Chciałbym, żebyśmy tę lekcję wzięli sobie do serca. 24 rozdział Księgi Przypowieści Salomona, werset 17 i 18. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce. Aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe. Aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe. Pan zobaczył, co zrobili Edomici. Zobaczył ich serca. Zobaczył tę dziką radość, gdy widzieli, jak Judea jest plądrowana. Zobaczył, że te serca są chore, że te serca są zawistne, nienawistne, że te serca są nieżyczliwe, że nie ma w nich krzty współczucia i uznał to za złe. I skończył z Edomem. I usunął go na wieki z mapy świata. To bardzo ważna lekcja. Czy ona się odnosi do nas dzisiaj i na ile się odnosi? To właśnie chciałbym, żebyśmy sobie teraz ustalili. Nie powiem niczego nowego, gdy stwierdzę, że Bóg jest sędzią całej ziemi. Prawda, bracia i siostry? On jest sędzią całej ziemi. On jest Panem, On jest Stwórcą i sędzią. Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój. Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy, czytamy w psalmie 9. I takich miejsc jest w Biblii bardzo wiele, które świadczą o tym, że sędzią jest Bóg, że On osądzi każdego człowieka, odda każdemu według jego postępowania, że przychodzi, aby sądzić, że każdy musi stanąć przed sądem Bożym, że wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową. Nie ma takiego, który by nie stanął, bo by się nie stawił, bo powiedział, a ja nie pójdę, nie chcę się stawić. Wszyscy pewnego dnia otrzymamy wezwanie i będziemy musieli się stawić. Słowo Boże naucza nas, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Racz, Panie, sądzić mnie według litości swej, ażebym ostał się. Prosić mnie ucz, czy wierzyć mnie ucz. Śpiewaliśmy dzisiaj tę pieśń. Sąd zaczyna się od domu Bożego. Jest powiedziane, że jeśli sprawiedliwy ledwo się ostoi, to gdzie się znajdzie bezbożny? Czyli taki ktoś, tu się Litwa kłania, nasze rozważanie na Litwie. Taki ktoś, kto zna wolę Bożą, a robi po swojemu. To jest bezbożny. Bezbożni to nie ci, co sobie teraz gdzieś tam żyją w świecie i nigdy o Bogu nie słyszeli, Ewangelii nie czytali. Bezbożni to tacy, którzy czytają Słowo Boże, a robią po swojemu. To są bezbożni. A więc skoro sąd zaczyna się od domu Bożego, to normalne w takim razie, że nie jeden z naszych braci będzie ponosił konsekwencje swojej pychy, samowoli, wrogości względem nas, że nie jeden z naszych znajomych, z naszych współwyznawców będzie wcześniej albo później poddany sądowi Bożemu. I oby by był poddany temu sądowi jak najwcześniej, nie na sądzie ostatecznym, tylko już dzisiaj. Bo dzisiaj sąd, gdy przychodzi, Boży sąd na nasze życie, to jest jeszcze szansa. To jeszcze można poprawić swoje drogi, można się nawrócić, można wyznać swój grzech, można przeprosić Boga, można zmienić postawę serca i zacząć podobać się Bogu i nie stanąć na tym sądzie, gdzie będą wyroki potępienia. Oby jak najszybciej przyszedł sąd Boży na nasze życie. Tak naprawdę powinniśmy na co dzień mieć taką postawę. Badaj mnie, Boże. Doświadcz mnie. Zobacz, czy nie idę drogą zagłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Sąd zaczyna się od domu Bożego, bo Bóg w miłości chce oczyścić nasze życie. A więc normalne, że będziemy obserwować, jak ten i tamten jest poddawany pewnej dyscyplinie duchowej przez samego Pana. Nieraz zobaczysz, nieraz usłyszysz, że ten, kto cię atakował, kto był tak przeciwko tobie, sam znalazł się teraz w tarapatach. I w takich momentach Pan chce zobaczyć, jak szczerze współczujesz swojemu bratu. Chociażby był nie wiem jak zły, chociażby nie wiem jak cię nie lubił, Pan chce zobaczyć, że szczerze mu współczujesz. Nie chodzi wcale o takie współczucie, jak to było z przyjaciółmi Hioba, którzy przyszli, aby mu współczuć, a cała ich koncentracja w tym okazywaniu współczucia polegała na tym, żeby wyszukać czy wytłumaczyć powód, dla którego temu Hiobowi się tak źle dzieje. Przyszli najpierw przez 7 dni milczeli, bo po prostu zbaranieli, nie wiedzieli co powiedzieć, a potem skoncentrowali się na tym, żeby jakoś dojść tą swoją mądrością, filozofią, żeby wykazać przyczynę, dlaczego spotkało Hioba to całe nieszczęście. To było współczucie niekompetentne. Jest powiedziane w 2 rozdziale Księgi Hioba, w 11 wersecie, że przyszli, aby okazać mu współczucie. Ale cała księga potem opowiada, jakie to było współczucie. Dziękuję za takie współczucie. Hiob mówi, marni z was pocieszyciele. Takie współczucie, że siedzisz, cierpisz, a ten ci przychodzi i mówi, no chodź, rozpatrzmy twoje życie teraz. Co ty musiałeś narobić? Ty na pewno musiałeś coś narobić, że cię to spotkało. To jest jakby takie pławienie się jeszcze tym nieszczęściem. To jeszcze dobijanie gwoździa do trumny, to jeszcze dodawanie takiemu człowiekowi, który cierpi. Nie o takim współczuciu mówimy. Pan chce zobaczyć szczerą solidarność z tym, który cierpi w danym momencie. Rozumiecie, chwytacie tę myśl? I nie chodzi Panu o takie współczucie, jak to krewni i dawni znajomi Hioba przyszli okazać mu współczucie wtedy, kiedy już wszystko się zmieniło, kiedy już Hiob odzyskał w dwójnasób wszystko, co wcześniej stracił. To mamy w 42 rozdziale Księgi Hioba. W 2 rozdziale, 11 wersecie mamy pierwszych współczujących, a w 42 rozdziale, 11 wersecie mamy innych współczujących. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry, wszyscy jego dawni znajomi jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. Ho, 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 ale się naprawdę. Już jak zobaczyli, że gość odzyskał wszystko, dwa razy ma więcej, dwa razy bardziej bogaty jest i radości więcej w domu i tak dalej, przyszli mu współczuć. To jest, widzicie. Bóg nie chce, żebyśmy tak współczuli, żebyśmy jeszcze wiercili komuś dziurę w brzuchu i szukali przyczyny, dlaczego. I nie chce, bo to nie o takie współczucie chodzi, kiedy już nie ma po co współczuć. Ale w tych czarnych godzinach, kiedy widzisz, że twój brat, choćby nie wiem, jaka była wasza przeszłość, choćby nie wiem, jak był przykry i smutny i choćby nie wiem, jaką krzywdę ci zrobił, kiedy widzisz, że jest w takiej godzinie, Bóg chce, jeśli mamy być nazwani synami Bożymi, dziećmi Bożymi, chce zobaczyć w nas ten odruch serca, jaki widział w swoim umiłowanym Synu, Jezusie Chrystusie. Chce zobaczyć szczere współczucie, chce zobaczyć miłość. Niech los Edomitów będzie dla nas ważną przestrogą, bracia i siostry. Nie zmarnujmy tej lekcji. Nie zbagatelizujmy jej w naszym życiu. To bardzo poważna lekcja Słowa Bożego, płynąca ze Słowa Bożego. A w końcu czytamy w 1 liście Piotra w 3 rozdziale: bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, podkreślam, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgę za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Pan chce zobaczyć w tobie i we mnie prawdziwe współczucie względem braci, którzy znaleźli się w tarapatach. Potraktujmy to wezwanie bardzo poważnie.